tym odcinku Odwyku odpowiem na pytanie, czy da się odpowiedzieć na pytanie, jaki był pierwszy język i jaki będzie ostatni język. Co Odwyk to jest? To jest program o Biblii i dzisiaj będzie o Biblii. I dziś będzie na temat, który ja strasznie lubię, bo mnie jakoś fascynuje. O językach będzie. Było już o wieży Babel kiedyś, było o mówieniu językami jako o tym dziwnym zjawisku ponadnaturalnym, co z Biblii. Ale nie było tak w ogóle o językach. Na przykład skąd się wzięły języki? Dlaczego człowiek mówi? Dlaczego my mówimy? Na świecie jest jakieś 7 tysięcy języków obecnie. Ludzie gadają w 7 tysiącach języków. Po polsku gada dosyć dużo ludzi jednak, się okazuje. To jest 28 język świata, jeżeli chodzi o popularność. Także mówimy takim jednym z tych pierwszych języków, top 10 w ogóle, top 30. O, nie powiedziałem top, na przykład używam innego języka. No więc język jest dlatego jest dziwną sprawą, bo fakt, że my mówimy, to jest jakiś cud w ogóle. Ja tego nie rozumiem, tej koncepcji. Ludzie się zastanawiają, co to są te języki i uczą się języków i traktują to strasznie tak, przynajmniej próbują tak naukowo jakoś podejść i traktować to tak materialistycznie, tak wytłumaczanie, że to jest taka umiejętność jak jazda na rowerze albo naprawa telewizora. Czy nauczysz, no i co w tym takiego dziwnego, magicznego? No jest. Jest w tym coś strasznie dziwnego i magicznego, że mówimy językiem, bo zwróćcie na przykład uwagę, że dlaczego popularne są czaty, Facebooki i inne takie, gadanie przez internet. No dlatego jest tak popularne, bo to pozwala na komunikację bardzo głęboką. Znaczy, chodzi o to, że okazuje się, że człowieka można sprowadzić do języka, do gadania. Ludzie mogą sobie siedzieć i spędzać czas wyłącznie gadając i czują, że właśnie ich to satysfakcjonuje, że ta wymiana tego, kim jesteśmy, dzieje się poprzez język głównie. Nie? To jak ja z wami gadam, to właśnie gadam. Ja nic innego nie robię. Ja tu stoję, nie robię min, nic tam wizualnie nie ma, specjalnie nie śpiewam. Mówię, używam języka. I to nie chodzi o to, że ja używam języka tak właśnie mechanicznie, jakbym przybijał gwoździa, tylko że mnie widać przez to, jak ja używam tego języka. Że ja się nie zastanawiam, jakiego słowa użyć, tylko po prostu mówię. To naturalnie wyłazi coś ze mnie. Informacje, uczucia, wszystko. I to wszystko przez ten język. No to jak do tego w ogóle doszło? No i ludzie mają koncepcje jakieś. Są jedne z dziwaczniejszych koncepcji, nigdy ich nie łykałem, że język powstał tak, że były te ludy, jakieś tam małpoludy i one brały kamień i kamień tak robił o kamień. I ten dźwięk im się skojarzył ze słowem, zaczęli tylko używać jako słowo i tak se wyewoluowało. To jest teoria mniej więcej tak naukowa, jak teoria wielkiego potwora spaghetti. Jest to nie naukowa teoria. Naukowa teoria jest zweryfikowalna. Przede wszystkim, a tego się zweryfikować nijak nie da. Potwierdzić ani nic. To są jakieś bajki, brednie, głupoty science fiction. Może tak było, może tak nie było, nikt tego nie będzie nigdy wiedział. Taka wartość naukowa. Nie, to jest jakieś takie. Nie ma to dla mnie specjalnie sensu, ja sobie tego nie wyobrażam. Ale z drugiej strony żadnej innej koncepcji nie ma, bo każda inna koncepcja musiałaby wziąć pod uwagę, że fakt, że mówimy tak sprawnie, tak rozumnie, to jest cud. Nie wiadomo. Według Biblii Bóg stworzył człowieka od razu z umiejętnością mówienia. Człowiek, pierwszy Adam, umiał mówić od razu. Bóg tam w ogóle z nim gadał, powiedział do nich polecenia, no to musieli rozumieć, w jakim języku powiedział polecenia, nie mam bladego pojęcia, ale taki jest opis Biblii, nie? I więcej powiem, Adam umiał używać języka bardzo dobrze, bo przyprowadził Bóg do niego zwierzęta i zwierzęta miały być ponazywane przez Adama, więc nie tylko umiał rozumieć język, ale umiał też stosować neologizmy, wymyślać nowe słowa. Czyli musiał opanować ten język, mówić tym językiem swobodnie, tak jak my mówimy sobie po polsku. Więc to jest dosyć fascynujące, biorąc pod uwagę, że to był pierwszy człowiek według Biblii. No i wychodzi na to, że umiejętność mówienia jest wbudowana w człowieka jako istotę rozumną. To samo, jeżeli chodzi o jakieś byty duchowe. Już zakładając, że istnieją jakieś demony, opętania czy coś, to we wszystkich tych przypadkach, no nie wszystkich, ale w większości przypadków demon umie mówić. Znaczy to, co on ma do powiedzenia, to jest mało warte i nieciekawe, ale mówi jednak. I to charakteryzuje, umiejętność mówienia charakteryzuje każdą istotę rozumną. Na to wychodzi. Nawet jak to nie jest człowiek. No i skąd się te języki wzięły i jak to działa? Nie wiem. Ma to, jest to jakieś, mówię, dziwne i ten. Więc z Biblią teraz. Języki. Aha, co to wam powiem? Aha, w ogóle w Biblii jest ciekawy podział ludzi. Pod względem języków jest. Ja wam przeczytam, o co chodzi. Na przykład pierwsza księga Mojżeszowa, 10 rozdział od początku, to tam są takie różne, jak się mówi, te rodowody. I na przykład rodowód Chama jest. I tak się zaczyna. To są synowie Chama według ich plemion, języków, krajów i narodów. I ten podział według plemion, języków, krajów, ludów, narodów jest parę razy w Biblii. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ten podział. No bo podział na ludzi, na narody to jest oczywisty. W Polsce to w ogóle nikt nie zna innego podziału. Tylko narody są koniec. Państwa narodowe. Wszystko jest narodowe. Jest naród ruski, naród polski, naród francuski i dalej. No, wszędzie na świecie to nie jest takie oczywiste wcale. Czy wszędzie, no. W krajach mniej nastawionych na narodowość, bo są inne podziały. I według Biblii też. I tutaj są, jest więcej takich wersetów, na przykład Izajaszy z kolei tak. Ja znam ich uczynki i zamysły i przyjdę, żeby zebrać wszystkie narody i języki. Albo w Daniela. Zgromadzili się namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, bla, 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 bla. Na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar i stanęli przed posągiem było, który wzniósł król Nebukadnezar, a Herod zawołał potężnym głosem, że rozkazuje wam narody, plemiona i języki oddać pokłon temu posągowi. I znowu odnosi się do narodów, plemion i języków. A u Daniela jeszcze było, jak miał wizję, że przyjdzie Mesjasz, to zobaczył go, że ktoś podobny synowi człowieczemu, on to opisuje, i Bóg dał mu władzę i cześć i królestwo, aby mu wszyscy ludzie, narody i języki służyli. Tak jest. No i to się powtarza wiele razy. O co chodzi? Dlaczego jest taki podział na narody, ludy, plemiona i języki? No bo, dobra, narody wiadomo, plemiona, no ogarniamy, co to mniej więcej jest, taki mniejszy narodzik, jakiś tam ród, cholera wie co, ale mniej więcej wiemy. To jest podział pod względem genów, tak? Genetyki, krwi. Nie? Ja pochodzę, mój ojcem był Polak, moim dziadkiem był Polak i tak dalej. No to jest część narodu, a część rodu to jest, że moim prapradziadkiem był, nie wiem, Jan Zamoyski. No to jestem z rodu Zamoyskich. To też. Nie? No już nie jakiś większy, tylko mniejszy, ale jest. Dobra, to jest łatwe. Ludy. To już trochę bardziej rozmyte. I co to jest do cholery język? Czemu dzieli się na języki ludzi oddzielnie niż narody? No i właśnie to jest ciekawe, bo doszedłem do tego, to jest dosyć proste, jak się już tak raz człowiek zastanowi. Bo weźmy sobie pod uwagę, że w Polsce, na przykład w Warszawie, tutaj jest dużo ludzi, co robią kebaby, albo te z Wietnamczyków, i oni też coś tam gotują przeważnie. Bardzo pracowici ludzie i w ogóle. No ale patrzysz sobie na nich i myślisz sobie, ten gość to nie jest narodowość polska. Albo, prawda, Murzyn gra w reprezentacji Polski. Jak pierwszy raz takie zdarzenie miało miejsce, to wszyscy mówili, co niemożliwe, jak co to się dzieje, to nie jest Polak w ogóle. No, nie jest Polak, to się zgadzam, pod względem narodu nie. No bo jego ojcem nie był, prawda, pan Jan, tylko pan Kunta Kinte, skądś tam, nieważne. To więc narodowo nie. No to pod jakim względem to jest Polak? Gość mówi po polsku, gość mieszka w Polsce, ma interakcje takie jak wszyscy w Polsce, śmieje się z seksmisji i w ogóle. No to pod względem kulturowym to już jest Polak i pod względem mowy jest Polak. I jakby tak sprowadzić sobie taką multikulturowość czy coś skąd jakieś źródło, jakaś wspólna cecha, to dojdziemy do tego, że język jest tą wspólną cechą. To, co ludzi łączy w Polsce, dzisiaj już w praktyce, w tych czasach, to jest głównie język. I to jest właściwie wszystko. Bo wszystkie inne rzeczy się zrobiły przeterminowane. Nie? Już tam wspólne spotykanie się w tych samych miejscach, niespecjalnie. Wspólna religia, nie. Wspólne programy w telewizji też nie. Jest za dużo, każdy jest inny. Wspólne jedzenie, nie. Co łączy? Język. Tylko język. Język jest tą jedną niezmienną rzeczą, która łączy ludzi w jedną grupę. I ta grupa jest nazwa na tą grupę, której w Biblii nie ma, a właśnie odpowiednikiem tego jest język, że są ludzie z różnych języków. ja to bym nazwał społeczeństwo po prostu. Jakby zastąpić słowa język w tych zdaniach słowem społeczeństwo, to wyjdzie dokładnie to, o co chodzi. Żeby było tak, że synowie Hama według plemion, społeczeństw, krajów i narodów. Społeczeństwo to jest co innego niż naród. I społeczeństwo, ja bym to właśnie tak sobie zdefiniował, zgodnie z biblijnymi kryteriami, albo jakoś tak użyłem z tego języka z Biblii, że społeczeństwo to są ludzie, którzy mówią tym samym językiem. Już koniec definicji. No i to ma wtedy sens taki podział, bo trudno powiedzieć już o narodzie brytyjskim, jak tam połowa to już są ludzie, którzy pochodzą spoza Wielkiej Brytanii. Ale można mówić o społeczeństwie brytyjskim i klasyfikuje się je tak, najprościej na świecie, to są wszyscy, którzy mówią po brytyjsku, po angielsku, brytyjskim akcentem, sposobem mówienia. Dlaczego samo mówienie miałoby być tak ważne? To tylko jest jakieś narzędzie niby. Uczymy się w szkole, to może ja też jestem Brytyjczykiem, bo się uczę w szkole. Nie, bo ty tylko używasz tego języka tak mechanicznie, rozumiesz go, ale nie mówisz. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale jest taki moment, jak się ktoś uczy języka, że zaczyna go czuć. Zaczyna się czuć jak człowiek, który mówi w tym języku. Taki, wchodzi ci to do głowy i mówisz bez myślenia. Mówisz naturalnie. Coś ci tam wpada do mózgu. Zlepia ci się z mózgiem ta umiejętność lingwistyczna, opanowanie języka. Wchodzi ci i wtapia się w twój gdzieś tam mózg, strukturę psychiczną, w ciebie jako człowieka. I zaczynasz już mówić jako ty, a nie tylko używać obcego języka. To jest ten moment, kiedy się powinno powiedzieć, że język już nie jest obcy. To nie znaczy, że musisz znać dużo słów. Ja nie wiem, możesz znać tam 500 słów tak naprawdę tylko, a mówić językiem. I wtedy już jesteś gościem z danego języka, czyli częścią społeczeństwa, ja bym to tak powiedział. No. I ten podział Biblii jest ciekawy według mnie strasznie, że jest to brane pod uwagę, te języki. No. Od czasu wieży Babel, według Biblii, ludzie podzielili się według języków. A dokładnie to nie jest powiedziane, że taki od razu podział nastąpił, że jeden zaczął mówić po francusku, drugi po angielsku, tylko Bóg pomieszał języki. One się zaczęły rozwalać. Język naturalnie ewoluuje sobie w jakąś tam stronę. Dla mnie to jest fascynujące, że jak powstał francuski? Dlaczego francuski tak brzmi? To ten języki ma swoją melodię i ta melodia jest taka jednoznaczna, jednorodna, spójna jest bardzo. Wszystkie, całe gadanie po francusku jest takie właśnie, takie takie ładne i takie francuskie, nie wiem tego nawet określić. Albo niemiecki, nie? To też jest jedno i ty wszystko takie, Ordnung, muss sein. A rosyjski taki śpiewny. I cały język jest taki. Taki, jakby, tak jakby język był odzwierciedleniem konstrukcji duszy przeciętnego człowieka, który się nim posługuje. Takich wspólnych cech, że Ruscy są tacy, jaki jest ich język, Polacy tacy, jaki jest ich język i tak dalej. No to jest bardzo fascynujące i to też mi pokazuje, że język to coś więcej niż tylko coś, co się da przeanalizować umysłem albo nauczyć tak bez angażowania siebie w to, bez czucia. To się chyba nie da, tak mi się wydaje. No. Więc w czasie wieży Babel nastąpił ten podział na języki i od tego czasu jest dziwnie. A przed tym, według Biblii, jak jest napisane, cała ziemia mówiła jednym językiem. I to jest ciekawe, że tak było. W sumie ogólnie, tak generalnie, to badania lingwistyczne potwierdzają tą koncepcję. No, to tam tak naprawdę nikt nie wie, jaki to był język, tak od strony naukowej patrząc, ale wiadomo, że języki, jak się cofać w przeszłość, wywodzą się od wspólnych pni. I te pnie, jak się tak cofać i cofać, doszłoby do tego, że gdzieś był jeden wspólny pień, jeden jakiś generalny język. No tak to z tych badań wynika nad językiem. Języki z biegiem czasu się rozwidlają i różnicują. No. Więc w tą stronę to idzie. Czyli, że cofając się w przeszłość, musiało być ich coraz mniej. No, nie licząc tych, co wyginęły, nie, to tam to też zmienia trochę ten układ sił językowych na świecie. Ale no ogólnie mówię, jest te badania języków mniej więcej są zbliżone do tego, co mówi Biblia, czyli że był jeden język kiedyś na Ziemi. No tak, ogólnie koncepcja ludzi, takie obowiązujące podejście, to jest ewolucja i to w różnych dziedzinach, nie tylko biologii. W dziedzinie języków też, że nie były te, że się jakoś tak ma nakładać, że były te małpoludy i one tak ledwo coś bąkały, że to nie był tak naprawdę język, tylko takie pomruki, jakieś tutaj coś, grzdulanie z gardła, odgłosy dziwne, coś tam. I tak z biegiem czasu to było takie prymitywne, a potem było coraz bardziej skomplikowane, bla, bla, bla. Czy to się potwierdza z rzeczywistością? Nie, nijak, niestety. Z rzeczywistością, w rzeczywistości biblioteki powstały od początku istnienia człowieka. Kultura ludzka pojawia się tak od razu i od razu jest pismo, są języki i są zaawansowane w ogóle... No, znaczy ludzie używali od zawsze języka tak jakby dzisiaj. Nie było wcale prymitywności żadnej. Jeżeli już, to właśnie my jesteśmy tymi prymitywami, bo kiedyś języki były bardziej złożone, zaawansowane, opisowe, gramatyka była jakaś bardziej też... No porównajcie sobie łacinę dzisiaj z włoskim, nie? Bo to pokazuje najlepiej tą ewolucję. No dzisiaj włoski to jest super uproszczona łacina, nie? No więc w tą stronę to idzie. Więc ten język był od zawsze, był zawsze skomplikowany i ludzie byli, znali język. To jest bardzo dziwne. Znaczy tak wynika z faktów. A koncepcje teoretyczne mówią coś, co zdaje się przeczyć tym faktom, dlatego ja to nie wierzę za bardzo i Biblia ma o wiele więcej sensu, jeżeli chodzi o zgodność ze śladami, jakie pozostały, jakie dzisiaj mamy, z śladami tego, co było w przeszłości. No. I pytanie, zróbmy sobie to pytanie, zadajmy sobie to pytanie, co to był za język, ten pierwszy. Nie wiem, czy to jest jakieś specjalnie ważne, ale może być. Znaczy, ja wam powiem, dlaczego jest ważne. Bo na przykład jest jedna teoria, którą strasznie lubią niektórzy, że ten pierwszy język, najstarszy język świata, uniwersalny język ludzkości, to był hebrajski. Dlaczego hebrajski? No bo to był naród wybrany i w ogóle dlaczego nie? Nie wiem tak naprawdę, skąd się wzięła ta teoria. No, że to jest, no może Biblia jest po hebrajsku na przykład. O, i jeszcze jest argument ciekawy, że przy opisach starych z samego początku Biblii, są takie gry słowne, które mogłyby wskazywać na to, że ten oryginalny język to był hebrajski, bo no, gry słowne występują, no i są związane bardzo mocno z konkretnym językiem. Jak się przetłumaczy, to przestaje być gra słowna. Przykład wam powiem, na przykład jest napisane, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, to nazwał kobietę kobietą, bo pochodzi od mężczyzny. No i właśnie ta gra słowna po polsku nie ma sensu, bo tu nie ma żadnej gry słownej. W Biblii Gdańskiej próbowano zachować tą grę słowną i powiedziano, że Bóg stworzył męża i mężatkę, i dlatego mężatka się nazywa mężatka, bo jest wzięta od męża. No gra słowna ma sens, tylko z kolei znaczenie nie ma żadnego sensu, bo nie chodzi o to, że męża i męża tą żonę stworzył, tylko człowieka i kobietę. Ale z kolei kalki językowe się czasem przenoszą z jakiegoś powodu. W innych językach też one są. Na przykład po angielsku to działa. Stworzył man i woman. I woman pochodzi od man. Man, woman. Podobne takie, nie? No, że jedno pochodzi od drugiego i to jest ta gra słowna działa w innym języku. Więc jeżeli tak może być przenoszona czasem gra słowna między językami, to może to jednak nie był hebrajski. Tylko akurat tak się złożyło, że pierwotny język, w którym była gra słowna, po hebrajsku też zachowało tą grę słowną. No i tyle. Więc to cenie musi być hebrajski. A nawet gdyby był, to przez te grube tysiące lat zdążyłby się pozmieniać, ewoluować, bo języki sobie ewoluują naturalnie. No angielski nie był przecież, nie wiem, 300 lat temu, jak sobie poczytacie Szekspira, to nie jest ten sam angielski, co dzisiaj. Jest zrozumiały, ale tak na siłę już. Staropolszczyzna z Biblii Gdańskiej, 1632 rok, no, da się zrozumieć, ale czyta się to tak topornie. Chrzęści między zębami ostro. I znaczenia słów się pozmieniały, i sposób układania zdań się pozmieniał. Bardzo dużo się pozmieniało, a to przecież tylko ile było? No, 400 lat czy coś, nie? No, jakby się jeszcze 400 lat wcześniej cofnąć, to już w ogóle jest niezrozumiałe. Polszczyzna. No. Tak, to kaczka nie piszczy. No, dlatego koncepcja, że pierwszy był hebrajski, niespecjalnie ma argumenty. No ale jaki mógł być inny? Właśnie nie wiadomo, mógł być dowolny. Tak naprawdę języki się... Między różnymi językami można wyodrębnić dużo podobieństw i w ten sposób prześledzić, który język od którego pochodzi. No tym się zajmują ci wszyscy badacze, co siedzą na studiach, ślęczą nad tym i jest fajnie. No i robią sobie takie ładne tabelki, wzory, robią fajne nazwy, typu języki indoeuropejskie, germano-indyjskie, różne takie. No, tych języków, niektóre można je odtworzyć z jakichś źródeł, te stare, takie źródłowe języki, a niektóre wiemy tylko, że były i nie wiadomo, jakie były. To już tak trzeba zgadywać. No, kupa różnej roboty, a wszystko po to chyba właśnie jest, żeby odkryć, jaki był pierwszy język. Dobra, to ja wam tak długo nie będę tłumaczyć, bo ja dużo czytałem i to jest na 2 godziny gadania, ale generalnie nie da się. Nijak. Z Biblii nie da się wywnioskować, jaki był pierwszy język, niestety. Te wskazówki, o których mówię, na przykład gry językowe, gry słowne, nie są przesądzające i o niczym wcale nie muszą świadczyć o tym, że pierwszy był hebrajski, ani trochę. Więc ogólnie nie będziemy wiedzieli, sorry. No, jak ktoś ma jakiś pomysł, bo ktoś zna jakieś badania, to niech napisze, ale ja już chyba wszystkie przeczytałem i z nich wynika, że wiedzieć się nie da. Nie wiem, jaki był pierwszy język. Koniec, kropka. No. Więc ciekawsze pytanie jest, jakim będziemy mówić. No to jakim ktoś mówił, to już tam nas nie interesuje specjalnie. Jakim będziemy mówić w niebie według Biblii? I pytanie, czy w ogóle będziemy mówić jednym, bo niby czemu mamy mówić jednym? Bo a co to, że jednym? A nie można mówić tak, jak się mówi? Nie, co, nie będziemy po polsku mówić? Więc Polacy uważają, że się będzie mówić po polsku. Nie sądzę. Zwłaszcza, że jest napisane, że kiedyś języki ustaną. Tak jest napisane. Gdzie to jest napisane? No nie napisałem sobie. Jak to jest możliwe? O, jest. Miłość nigdy nie ustaje. Tutaj pisze autor w pierwszym liście do Koryntian. Mówi tak, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną. Jeśli wiedza, wniwecz się obróci. No i że ostatecznie języki ustaną. Nie wiem, czy chodzi mu o to, że dar języków przestanie istnieć, ten z Biblii, te mówienia dziwnymi językami obcymi, czy po prostu człowiek umrze i już nie będzie gadać, czy może właśnie chodzi o to trzecie, że kiedyś nie będzie języków różnych, tylko no jeden, więc nie będzie języków. Nie będzie trzeba tłumaczyć, nie będzie trzeba umieć różnych języków, uczyć języków, każdy będzie mówił jednym i święty spokój. Tak jak było na początku, aż do wieży Babel. No. No to taka sugestia. Nie wiadomo na pewno, ale może jest to możliwe. No i pytanie jest takie, człowiek się zastanawia, w związku z tym nadchodzi pytanie, kto będzie nauczycielem w tych szkołach językowych i jak my się będziemy musieli uczyć tego języka. I że to takie trochę głupie. No. Każdy mówi w swoim języku i teraz będzie trzeba siedzieć przez 2 lata w szkole i uczyć się nowego języka, który obowiązuje. Znaczy, nie wydaje mi się z powodu tego, jak z natury języka. Jak mówię, język jest czymś w rodzaju cudu jednak. Ja wiem, że to się jest wszystko, da się nauczyć, nic cudownego nie ma, siedzisz w szkole, w końcu umiesz. Ale no jest parę rzeczy, które wskazują na to, że umiejętność mówienia jest jakaś ponadnaturalna. Bardzo związana z tym, że człowiek jest bytem nie tylko cielesnym, tylko istotą rozumną, czyli tam duchową, czy jak to nazwać. No psy nie mówią, mówić nie będą, ani małpy, ani słonie, czy coś. No, są te próby uczenia języka, małpy albo delfiny, małpy, nie są małpy, tylko te duże małpy, te apes, nie monkeys, tylko no, szympansy czy co. No dobra, ale to nie jest język, one nie mówią. No się nauczyły komunikować w takim sensie, w jakim się zwierzęta komunikują cały czas, ale to nie jest język. Język jest rzeczą związaną z rozumem, znaczy jest taka inicjatywa w języku. Mówisz to, co chcesz, związany z wolą. No nie umiem nawet wytłumaczyć tego dobrze, ale to język właśnie charakteryzuje i odróżnia istotę rozumną od zwierzęcia. To jest to najbardziej charakterystyczna cecha. Jeżeli by pies zaczął gadać, to od tego momentu stałby się osobą. Powinien dostać dowód osobisty i powinien mieć te prawa, jak się to mówi, być osobą prawną. O. I może zawierać umowy i w ogóle, bo umie mówić. Więc jak ktoś uważa, że kura powinna mieć prawa obywatelskie, a świnie powinny móc głosować, to ja się zgadzam, pod warunkiem, że usłyszę, jak ona rozmawia, czy umie rozmawiać. Wszystko jedno w jakim języku, ale że rozmawia. Także możesz sobie zrobić z nią czata przez Facebooka i wiesz, że rozmawiasz z osobą. No, to wtedy nie ma problemu, uważam, że to jest osoba. A póki ten cudowny dzień nie nastąpi i nie będziemy żyć wszyscy w Narni, to będzie zwierzę i nie ma praw osoby. Nie jest osobą, zwyczajnie. No już. No więc to się znowu sprowadza do języka. Więc język jest strasznie ważną sprawą w Biblii. Występuje to słowo ponad 170 razy w Biblii. Jest często też uosabiany ten język z z czynem, czymś w rodzaju czynu. Czyli tam, gdzie jest powiedziane, że czyny tego gościa były bezbożne, to czasem jest dodane, że czyny i język był bezbożny. Nie? Że chodzi o to, że językiem można tak samo dużo narobić, jak i czynami. Więc język i mowa strasznie ważne są. Jakub, liście do Jakuba napisane jest to, ten Jakub napisał o języku taką dłuższą wypowiedź, że język to jest jakieś zło straszne, że to strasznie ważna rzecz, że język trzeba opanować, mówił. Że ten, kto potrafi opanować język, to potrafi opanować też i resztę rzeczy. To jest naprawdę kluczowy organ człowieka. Tak on to przedstawił, tak samo w przypowieściach Salomona. Salomon też tak mówił o języku, żeby strzec języka, że no, tam jest dużo tych przysłów, że język mądrego mówi mądrze, język głupiego mówi głupio, że takie. W każdym razie ważny język jest. No. No co jeszcze o języku chciałem powiedzieć? Aha, dar mówienia językami. To tak na sam koniec zostawię, bo jest najbardziej spektakularny, a najmniej istotny. Że taka trochę ciekawostka jest. No, jest to zjawisko, już było w innych odcinkach o tym. Nie było? Było. Było gdzieś, nie? I sama koncepcja, że coś takiego się pojawiło, wydaje się bez sensu, bo to jest bezużyteczne zjawisko. Nie? No zresztą tak samo tak jest napisane o tym, że to jest najmniej potrzebny dar, najsłabszy, najgłupszy, najbardziej niepotrzebny. Ale z drugiej strony jest w tym coś właśnie takiego, w tych językach, o, to wam teraz dokończę taką fajną myśl, którą mam, że ta różnorodność języków, tak samo jak różnorodność ludzi, kultur, ras, wszystkiego, to jest właśnie to coś fajnego, co Bóg strasznie lubi. I co można ocenić po różnorodności, na przykład, no tu żyjątek i ptaszków, trawy, tego, tej wody tutaj wszystkiego, nie? To, co jest no, jak to się mówi, stworzeniem, nazwijmy to, organizmy, wszystko, co powstało w naturze. Łącznie z tą kaczką, co tam pływa. I ta różnorodność wszystkiego, tak samo jakby, tak, no, świadczy o tym, zakładając, że ktoś to stworzył, świadczy o tym, że ten, kto to wymyślał, lubi różnorodność. No bo inaczej to by to wziął, zrobił jakąś jedną wersję, najlepszą dla wszystkich, dobrą, tak jak to państwo zawsze robi, prawda? Jeden samochód, maluch dla wszystkich i już najlepsze będzie. Wymyślamy wszystkim, żeby mieli każdy to samo. Inżynierowie opracują. No jakoś to inny pomysł miał ten, kto wymyślił naturę, biorąc, no, zakładając, że był ktoś taki, nie? Ten projektant postawił na różnorodność. I tak samo, jeżeli chodzi o te języki. No jest napisane, że według tej wieży Babel, nie wiadomo z jakiego dokładnie powodu ta różnorodność języków nastąpiła. Konkretnie nie wiadomo. Wiadomo tylko to, że Bogu się nie podobało, że ludzie będą mieć jeden język i będą robić wspólnie wszystko, co tylko im wpadnie do głowy. No ja uważam, że to było nie dlatego, że Bóg się był zazdrosny, że będą robić, co chcą, bez jego kontroli, jak się nasuwa takie tłumaczenie, bardziej o to, że po prostu zrobią sobie krzywdę w końcu, bo są głupi i jak im się zostawi moc wszelką, żeby robić razem, co tylko im przyjdzie do głowy, to się wszyscy zbudują sobie jedną wielką bombę atomową i na tym się skończy historia ludzkości. Więc wziął im, trochę ich porozwalał, różnorodność wymyślił i niech każdy się trochę trzyma w oddzielnej grupie, będzie ciekawiej, ale będzie też bezpieczniej dla nich samych. Tak to widzę, to ma dużo więcej sensu, takie wytłumaczenie. Już było w innym odcinku o tym. No, ale to, że jest ten podział z drugiej strony, wprowadza taką wrogość między ludźmi, obcość. Coś, czego na początku nie było i w świecie wzorcowym, takim idealnym, szczęśliwym świecie, nie powinno być. No bo my wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy ogólnie w gruncie rzeczy tacy sami w środku. Najważniejsze potrzeby mamy te same i marzenia, i dążenia. Takie same, nie? Więc ta różność języków, kultur, czy tam to, że jeden lubi pierogi, a drugi bratwursty, powoduje, że nie jest jak w raju. Oddalamy od tego coraz bardziej, zaczynamy się patrzeć na siebie obco. No mogłoby być fajnie, zamiast iść razem na piwo i wszyscy się śmiać, każdy w swoim języku, znaczy się pewnie w jednym języku, żeby się rozumieć, to każdy w swoim języku siedzi i robi coś i patrzy podejrzliwie na drugiego. Jak ten Jezus przyszedł, to on mówił, często powtarzał w Ewangelii Jana, zwłaszcza o tej, że ma być jedna owczarnia, jeden pasterz, że jest takim jakby planem, jednym z konsekwencji tego planu Boga, tego dużego, że wysłał tego Mesjasza, było to, żeby ludzi zjednoczyć, połączyć jakoś. I teraz to zjawisko mówienia językami, coś było w dniu Pięćdziesiątnicy nastąpiło, zesłania Ducha Świętego i tam wszyscy zaczęli gadać każdy innym językiem, wszyscy ich rozumieli. To był właśnie znak tego zjednoczenia tych ludzi. Zjednoczenia w taki sposób zupełnie niespodziewany. Bo normalny sposób jednoczenia ludzi jest taki, że wszyscy zmusi się wszystkich, żeby mówili po niemiecku i będzie rządził jeden Hitler i już. I to jest zjednoczenie. Albo tam inny. Wszystko jedno kto i po jakiemu. Byle zmusić do jednego języka. Bóg wymyślił coś kompletnie innego i niespodziewanego, że nagle wszyscy mówili wszystkimi językami i każdy rozumiał każdego. Znaczy, no tak naprawdę to nie było z tym rozumieniem tak aż łatwo, ale kierunek pokazany został, że nastąpiło jakieś zjednoczenie, że podziały między językami przestały obowiązywać nagle, że przejście między językiem a językiem nastąpiło o tak. Nagle jakimś cudem gość mówi w twoim własnym języku i ty go rozumiesz. I nagle cały podział zniknął i się okazało, że to, co było do tej pory wyłączne dla Żydów, ten dostęp do Boga taki wyłącznie przez język hebrajski, kulturę hebrajską i tak dalej, nagle został otwarty dla wszystkich. No to był taki symbol bardzo wyraźny, łatwy do zauważenia i mocny, bym powiedział tak. I od początku, tak jak jest napisane w tej Biblii, że Bóg zawsze był Bogiem wszystkich języków i kultur, i narodów i tak dalej. I co ciekawe, nie zmuszał nikogo do tego właśnie, żeby nauczyć się jednego języka. I to jest jedna z tych większych różnic między podejściem biblijnym a podejściem islamu. Bo islam ma kompletnie inne podejście. Podejście islamu jest takie, że wszyscy mają mówić po arabsku i wszyscy mają wierzyć w taki sposób, w jaki kultura arabska wymaga. Wszyscy mają być w jednej kulturze i w jednym języku. A podejście Boga jest odwrotne, że wszyscy, każdy może, każdy z każdej kultury i z każdego języka może mieć tego samego Boga i nazywać sobie Jezusa, jak mu się podoba. Jeszua, Jezus, Isus, Jesus, jak jeszcze chce. W każdym języku, a nie w jednym, prawidłowym. No i to podejście, ta różnica między różnorodnością i cieszeniem się z różnorodności, z wielu języków, a zmuszanie wszystkich do jednorodności, to jest taki podział, taki, który od zawsze był taki konflikt. Konflikt uniwersalny między wolnością, która się bardzo mocno wiąże z pozwalaniem innym, żeby mówić po jakiemu chcą, między wolnością a kontrolą, która każe wszystkim mówić po jednemu. No. I oczywiście Bóg stoi po stronie tej wolności, nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Jak się ktoś Biblię czyta. Przynajmniej ten Bóg z Biblii. No bo Bóg islamu to jakieś ma kompletnie odwrotne podejście. No to wychodzi, więc tutaj człowiek powinien kwestionować, czy to jest na pewno ten sam Bóg. Bo sorry, no ja znam takiego, co mi pozwala mówić po polsku. A ty mi każesz mówić po arabsku. To jest inny Bóg chyba. Bo coś zmienił zdanie, zmienia zdanie w zależności od kultury, czy co. Bez przesady. No albo jeden Bóg jest, albo jest... No jak jest jeden Bóg, to niech ma jedne poglądy, nie? To ma sensowne chyba. No, więc tyle, co bym mógł powiedzieć o językach. Jaki będzie język w niebie? W końcu nie powiedziałem. No nie wiem, no. Nikt nie wie. Może polski, ale może hebrajski. No, dlaczego ma być hebrajski? Często upierałem ludzi na ten hebrajski. Bo Biblia jest po hebrajsku, no i naród wybrany był po hebrajski może. Bo Jezus mówił po hebrajsku, no może mówił po hebrajsku, po aramejsku też mówił, po grecku pewnie też mówił. A co ciekawe, zwróćcie uwagę, że mówił z Mojżeszem. Był to tak na tej górze, poszli sobie z uczniami raz na górę, a on tam nagle pokazał, że jest kimś trochę więcej. Jeszcze się pojawili Mojżesz i Eliasz i on zaczął z nimi gadać. Ale nie jest powiedziane w jakim języku. Po jakiemu Jezus gadał z Mojżeszem? To były czasy no dawno, dawno temu. Po hebrajsku? No to jak, jeżeli nawet, to po bardzo staro hebrajsku. Może to rozumieli? No może rozumieli, ale coś przez tyle setek lat to by się ostro język zmienił. Nie wiem, no nie wiadomo. Ale to ciekawe, żeby się zastanowić. Albo takie inne rzeczy do zastanowienia się. Zwróćcie uwagę, że według Biblii Babel był po potopie. I Noe żył w czasach, kiedy nastąpiła wieża Babel. Najprawdopodobniej, prawie na pewno. Chociaż tam nie ma daty, ale no, żył, bo po potopie jeszcze Noe sporo żył. Noe był z czasów, jak ludzie mówili jednym językiem. Jego synowie też. Jego synowie zaczęli, jak się rozłazili po ziemi, zaczęli już mówić po swojemu i zmieniały się. Każdy już zaczął mieć swój język. ale znali ten pierwszy język, ogólnoświatowy język. No i w czasach wieży Babel, jeszcze długo potem, jak już każdy mówił po jakiemuś, to Noe ciągle pamiętał, jak mówiło się na początku, jaki był język pierwotny. Ciekawe, nie? Co z tego wynika? Nie wiem, co z tego wynika, nic specjalnie z tego nie wynika, no, ale może gdzieś coś zapisał, zostawiły dokumenty, autor Noe, nie wiadomo. Albo jak się musiał czuć Noe, kiedy nie, on zna jedynie słuszny język, obowiązujący, jaki był jeden, i nagle każdy mówi po swojemu, się musiał czuć dziwnie, że co to się dzieje? W moich czasach to każdy każdego rozumiał, a teraz jeden tak, drugi tak, nikt nikogo nie rozumie, co to się dzieje? No, nie wiem, takie coś zastanawiające jest, bo jak się zastanawia, nie zastanawiałem się, że Noe żył w czasach, kiedy zaczęły się języki mieszać. Bóg wziął i pomieszał im te języki ludziom. To też jest dziwne, że jest powiedziane, że to Bóg pomieszał języki, co by wskazywało na to, że to nie był proces do końca naturalny. Tym bardziej, że przed potopem świat istniał setki lat i język się nie zmieniał wtedy, zmieniał się później. Dlaczego? No, może to jest jakaś ingerencja odgórna rzeczywiście. Coś tam we łbie nam się pozmieniało i zaczęliśmy mówić, każdy się dzielić na grupki i ta grupka zaczyna mówić własnym językiem. Może. No, przynajmniej języki w Biblii to strasznie ciekawy temat i ja polecam w ogóle uczyć się obcych języków po to, żeby one nie były obce. Bo po pierwsze, to jest w ogóle bardzo praktyczne i życiowe, bo będziesz umiał pogadać z wieloma ludźmi innymi, więc tacy, no im bardziej ktoś jest różny od ciebie, tym więcej możesz od niego wziąć. Bardziej może ci nowe rzeczy, więcej nowych rzeczy pokazać. Nie? Każda nowa rzecz, którą poznajesz, to jest jakaś tam przewaga dla ciebie. No, więc lepiej gadać z kimś innym niż ty, niż z kimś podobnym do ciebie. Czy więcej nauczysz. Dowiesz, odkryjesz, pośmiejesz nawet bardziej się z niego, bo jest dziwniejszy. No, to dlatego po pierwsze. Po drugie, że w każdym języku, jak rozmawiasz z kimś w dwóch różnych językach, to tak byś gadał z dwiema różnymi osobami. Może tak trochę przesadziłem, ale może zrozumiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że inaczej czujesz, w zależności od języka jest inne rozumienie człowieka. Język to nie jest tylko, albo to nie jest wszystko jedno, w jakim mówisz języku. Nie jest wszystko jedno, w jakim śpiewasz języku, w jakim się modlisz języku. Inaczej czujesz tego, z kim gadasz, w każdym języku. Więc czasem jest warto, ja tak czasem robię, jak gadam z kimś, kto zna te same języki, co ja, to nie zawsze mówię w jakimś języku domyślnym, tylko zmieniam język w zależności od potrzeby. Nie wiem dlaczego, ja tego nie umiem wytłumaczyć, ale czasem lepiej mi się przełącza na angielski i gadam po angielsku z drugim gościem, który jest Polakiem też. Albo jak byłem u ruskich, i mówiłem, jak już załapałem ruski tak, że to już był mój język, nie obcy, tylko już mój. Chociaż ja mam bardzo mało słów znam, ale nie o to chodzi, tylko już mi wtopił się we mnie. To raz mi było lepiej gadać po polsku z kimś, a raz po rusku. Mimo, że znaliśmy i polski, i ruski, i angielski. A czasem po angielsku, ale to jakoś tak mniej akurat. No i dlaczego tak jest? Ja nie wiem, ale tak jest. Wiem, że tak jest. No, więc ta umiejętność wbicia w siebie więcej języków otwiera ci jakieś przegródki w mózgu i po pierwsze, a po drugie daje ci nowe możliwości rozumienia kogoś na innym poziomie, jakoś inaczej go czujesz i to tego się przetłumaczyć nie da. Tłumacz może przetłumaczyć tylko znaczenie słów, ale nie jest w stanie przetłumaczyć całego kontekstu tych słów, skojarzeń, jakie się wiążą z każdym słowem. Każde słowo wywołuje taką straszliwą ilość skojarzeń nam w głowie, że tego się nie da nijak przetłumaczyć. To jest, by trzeba robić tak, że ktoś powie ci dwa zdania, a ty będziesz musiał siedzieć pół godziny i wyjaśniać po kolei w każdym słowie, ile z sobą zniesie znaczeń, skojarzeń, jak to się czuje wszystko. No i człowiek to tak odruchowo czuje, naturalnie, jak gada. No, więc przy tłumaczeniu ginie większość rzeczy, tych ważnych rzeczy, da się przetłumaczyć tylko główne znaczenie, takie suche, takie pierwsze i najważniejsze. No, to jest ten sam problem, jak się czyta Biblię przecież, to też wielu ludzi zarzuca, którzy znają hebrajski albo grekę, że że wy tak naprawdę nie znacie Biblii, bo właśnie nie da się tego przenieść. To musisz znać ten oryginalny język i to musi być twój język, a nie obcy. No więc większość ludzi tak se gada ze snobizmu tak naprawdę. Większość tych ludzi wcale nie czuje wcale hebrajskiego specjalnie, tylko też zna słowa ze słownika i to jest cała wiedza. Ale to nie wystarczy, nie o to chodzi. To musisz ten kontekst zrozumieć, te wszystkie skojarzenia. Więc myślę, że to tak naprawdę nikt nie jest w stanie już dzisiaj zrozumieć tej Biblii, tak jak się powinno. Starego Testamentu, Grekę to już bardziej, bo to się zachowało mocniej. Wiesz, z drugiej strony po hebrajsku też się mówi. No. I no, to nie jest identycznie ten sam hebrajski. No mniejsza z tym. W każdym razie nie ma się co, myślę, przejmować tym specjalnie. No faktycznie dużo rzeczy ginie, ale Biblia jest pisana w sposób taki historyczny, jak dokument historyczny, jak kronika. Pisanie w taki sposób ma minus taki, że no to nie czyta się tego jak powieść, nie czyta się tego tak dobrze, nie ma tam uczuć, nie ma tam emocji specjalnie. Tam są takie suche fakty. No i one giną i teraz musimy się wszyscy domyślać, o co chodziło. Ale z drugiej strony plus jest taki, że to jest bardzo dobrze przetłumaczalne. Kronika się bardzo dobrze tłumaczy jako gatunek, jako historia, jako relacja historyczna. Więc to jest bardzo duży plus Biblii i pewnie myślę, że to nie przypadkiem akurat tak powstało. Bo całym zamierzeniem od początku tego Boga było to, żeby on był poznawalny przez ludzi różnych kultur i języków właśnie. To nie było tak, że mu się wymskło pomieszanie języków i teraz ups, no nie wiadomo, to chodźcie wszyscy nauczyć się hebrajskiego, żeby cokolwiek ze mnie zrozumieć. Ani trochę. To było od razu w zamierzeniu wszystko, co ma być przetłumaczalne. No, na tyle, na ile się da, bo nie da się w 100%, jak się nawet chyba w 50 nie da. Ale to nie ma tak naprawdę znaczenia, bo wszystko najważniejsze, fundamentalne rzeczy i nawet takie bardziej zaawansowane da się przetłumaczyć. Myślę, że się nie da przetłumaczyć kompletnie pieśni nad pieśniami. Na przykład Shir HaShirim to będzie tylko Shir HaShirim dla tego, kto czuje hebrajski i tam jest, tego jest za dużo. Tam od razu jak się czyta, to już widać. Tam jest tyle poezji. Nie wierzę, że to jest dobrze przetłumaczone i że ja w ogóle rozumiem, co czytam. Coś tam jest nie tak z tą księgą. Znaczy jest wszystko tak, tylko na pewno nie czuję tego. Bo to jest taki, to jest... No nie da się. No, zauważyłem, że to jest podobna poezja do... Tutaj rzucę jakąś herezją straszną, ale jak się czyta fragmenty Koranu, jak czytałem sobie, albo baśnie Tysiąca Jednej Nocy trochę, albo jakieś takie arabskie rzeczy, to tam jest ten sam styl, co w Pieśni nad Pieśniami z Biblii. Ten właśnie wschodni sposób mówienia, opisywania, taki sposób myślenia, widzenia świata wschodni. No i więc myślę, że jak ktoś zna arabski czy coś, to jak czyta taką pieśń nad pieśniami, przy dowolnym języku, to on zrozumie trochę, bo on czuje bardziej. No a ja nie czuję i przykro mi strasznie. Będę musiał po swojemu pisać pieśni nad pieśniami w sposób taki, jaki znam, po polsku, po rusku, po angielsku czy coś, europejsko-ruski jakiś tam, nie wiem. No bo jestem z takiej kultury i z takiego języka, chociaż lubię różne kultury inne poznawać. No jestem częściowo tam z innych kultur, ale nieważne. Wiecie co, bo chodzi mi teraz o to, tylko podsumować już chcę o tych językach. Żeby nikt nie miał żadnych kompleksów na punkcie języka, że jest jakiś jeden nadrzędny, jedynie słuszny język i trzeba go strasznie znać, czy to hebrajski, czy to angielski, czy to jakikolwiek inny. Bo... Jak powiedziałem, to powtórzę jeszcze raz, że Bóg jest Bogiem wielu języków i wielu kultur. I On lubi tą różnorodność i nie oczekuje, że my będziemy wymawiać Jehowa zamiast albo Jahwe, albo może celowo jest to tak, tak w Biblii tak się stało, że to imię Boga nie wiadomo jak się wymawia. Albo będzie mówić Jeszua zamiast Jezus. Nie ma takiego wymagania, tego nie widzę nigdzie i wręcz przeciwnie właśnie. Tam, gdzie jest opis, jak będzie niebo, o tak jest fajnie napisane, gdzie ja to dałem, przeczytam. To tam jest tak napisane, że w objawieniu Jana, jak już tam Jan ma wizję, jak będzie gdzieś tam w przyszłym życiu i mówi, że nie mam tego, to nie to jest. Ojejku, nie wiem, no to nie wiem, to muszę powiedzieć z głowy. Z głowy było tak, że tam widzi tłum świętych i to jest tłum ludzi z różnych ludów, narodów, plemion i języków. Z różnych języków ten tłum widzi w niebie. A nie tylko, że wszyscy się stali nagle z jednej kultury, z jednego języka i się zrobili tacy sami. No właśnie wręcz przeciwnie, on widział ludzi z różnych pochodzących miejsc i języków też. I oni wszyscy jednym głosem mówili to samo. Jednym głosem, ale każdy we własnym języku. a może już we wspólnym języku, ale tak czy inaczej każdy był z innego języka jednak. On nie musiał się wyrzec tego w żaden sposób. I fajne to jest strasznie. To jest jedna z najbardziej fantastycznych rzeczy, jakie ja w tej Biblii zauważam i bardzo mi się to podoba. Nie wiem, czy by mi się podobało to aż tak, jakby się okazało, że ten Bóg z Biblii to jest taki jak z Koranu, że wszyscy muszą teraz się po hebrajsku nauczyć i robić zwyczaje żydowskie i w ogóle jeden naród, bo tak ma być. A właśnie nie. Ma być jeden naród, który się składa z najróżniejszych ludzi. I oni się łączą tylko na fundamencie tego Mesjasza i Biblii, o. Ale też we własnym języku. I tak ma być, jest prawidłowo. Biblię trzeba tłumaczyć na różne języki, a nie uczyć ludzi jednego języka. Tak to ma być. I tak samo my powinniśmy chyba mieć tą samą postawę, jeżeli ktoś uważa się za sympatyka Boga albo chrześcijanina nawet, no to ta postawa różnorodności, pozwalania ludziom na tą różnorodność, to powinna być właśnie nasza postawa. No, to jest bardzo fajna postawa. To jest ta wolność. Wolność jest fundamentalna w Biblii, według mnie. Dobra, koniec. To był odcinek o języku. Mam nadzieję, że coś ciekawego z tego do myślenia ci przyszło tam do głowy, z mojego gadania. No i ten, jak chcesz to wysłać komuś, to wysyłaj, wysyłaj ten odcinek za darmo, w ogóle kopiuj, rób co chcesz i jak się przydaje odwyk, to tam, to pamiętaj, żeby tam co łaska gdzieś rzucić 10 zł czy tam milion, wszystko jedno i ten. Dopóki ludzie uważają, że ten odwyk się przydaje, to ja tu będę gadać. A jak przestaną uważać, to ja pójdę sobie, bo już tutaj dużo jest odcinków. Więc może pora kończyć będzie niedługo, ale na razie jeszcze mam o czym pogadać. Jeszcze parę ważnych tematów tu zostało. No to do następnego razu, do za tydzień. Cześć.